Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jezus dokończył wszystkich swoich mów do słuchającego go ludu, wszedł do Kafarnaum. Sługa pewnego setnika, szczególnie przez niego ceniony, chorował i bliski był śmierci. Skoro setnik posłyszał o Jezusie, wysłał do niego starszyznę żydowską z prośbą, żeby przyszedł i uzdrowił mu sługę. Ci zjawili się u Jezusa i prosili go usilnie: godzien jest, żebyś mu to wyświadczył, mówili. Miłuje bowiem nasz naród i sam zbudował nam synagogę. Jezus przeto zdążał z nimi. A gdy był już niedaleko domu, setnik wysłał do niego przyjaciół ze słowami: Panie, nie trudź się, bo nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój. I dlatego ja sam nie uważałem się za godnego przyjść do ciebie. Lecz powiedz słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: idź, a idzie. Drugiemu: przyjdź, a przychodzi. A mojemu słudze: zrób to, a robi. Gdy Jezus to usłyszał, zadziwił się nad nim i zwróciwszy się do tłumu, który szedł za nim, rzekł: powiadam wam, tak wielkiej wiary nie znalazłem nawet w Izraelu. A gdy wysłańcy wrócili do domu, zastali sługę zdrowego. Oto słowo Pańskie. Najpierw, zanim zatrzymamy się nad wymową i znaczeniem tej dzisiejszej Ewangelii, warto byśmy sobie wyjaśnili, kto to jest ten setnik. Ten setnik to nie jest imię własne, to raczej nazwa pewnej funkcji. Rzymskie wojsko było podzielone na pewne oddziały. Dzieliło się bardzo różnie, a jednym z takich podziałów był oddział składający się ze 100 żołnierzy, setka żołnierzy. I na czele tej setki żołnierzy stał jeden. Od tej nazwy 100 pochodzi jego nazwa, setnik. Czyli żołnierz, który chociaż sam podlega władzy, ma pod sobą żołnierzy. 100. I to jest setnik. Moi drodzy, dzisiaj w Ewangelii spotykamy takie zdanie, które nieczęsto jest w kartach Ewangelii spotykane. Jezus kogoś pochwala za jego wiarę. Są takie momenty w Ewangelii, kiedy Jezus kogoś karci za brak wiary. Mówi na przykład do apostołów na jeziorze: dlaczego tak bojaźliwi jesteście? Jakże wam brak wiary. A dzisiaj w Ewangelii mamy człowieka, na widok którego Jezus mówi: nawet w Izraelu nie znalazłem takiej wiary. I możemy powiedzieć, że pięknie. Tylko że trzeba się zapytać, skąd ta wiara? Skąd setnik, który przecież nie był Żydem, a był Rzymianinem, czyli okupantem, miał taką wielką wiarę w Jezusa Chrystusa? Myślę, że jakimś kluczem do odpowiedzi na to pytanie są słowa, które słyszeliśmy w Ewangelii jeszcze zanim Jezus pochwalił wiarę tego człowieka. Ten setnik powiedział tak: Panie, nie trudź się, bo nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój. I dlatego ja sam nie uważałem się za godnego przyjść do siebie. Ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Taka wypowiedź jest dowodem na to, że ten setnik był człowiekiem pokornym. Panie, nie jestem godzien. Tylko człowiek, który ma w sercu pokorę, potrafi zdobyć się na takie wyznanie. Człowiek pyszny nigdy by tak nie powiedział. I morał dla nas, moi drodzy, z tej Ewangelii jest taki, że wiara zawsze łączy się z pokorą. Jeżeli chcemy być ludźmi wierzącymi, to musimy wystrzegać się pychy. Człowiek pyszny Bogu się nie podoba. I w historii mamy bardzo wiele takich przypadków, że Bóg ma szczególne upodobanie w ludziach pokornych. Kiedyś we Francji, w jednym z klasztorów i w całej okolicy, w klasztorze żeńskim, rozeszła się taka informacja, że matka przełożona ma objawienia. Ona sama zresztą jakoś się bardzo z tym nie kryła. Rozgłaszała wszem i wobec, że ukazuje się jej Pan Jezus. Było to w XVIII wieku. Biskup tamtego miejsca, gdy się o tym dowiedział, próbował tę sprawę jakoś zbadać. Nie bardzo wiedział jak. Wychodził z założenia, że jeżeli on sam osobiście uda się do tego klasztoru, to podniesie rangę temu, co mówi ta zakonnica. Więc postanowił, że wyśle jednego ze swoich księży, cenionego, mądrego kapłana. I kiedy ten ksiądz pojechał do tego klasztoru, kiedy spotkał się z matką przełożoną, zaczęli rozmawiać i w pewnym momencie mówi: matko przełożona, niech mi matka dzisiaj wieczorem wypastuje buty. I ta zakonnica bardzo się obruszyła i mówi: co? Ja mam księdzu buty pastować? Przecież ja Pana Jezusa widzę. Niech inna zakonnica wypastuje buty. I kiedy ten ksiądz wrócił do biskupa, powiedział: ta siostra nie ma żadnych objawień. Gdyby miała, to na pierwszym miejscu postawiłaby pokorę. Ona w swojej pysze przekreśliła wszystko. I w ten sposób głos o tych objawieniach zaniknął. Ale są, moi drodzy, w historii Kościoła tacy ludzie, którzy osiągnęli świętość dzięki pokorze. Nie wiem, czy wiecie, pewnie wiecie. Papież Franciszek, kiedy ogłaszał rok miłosierdzia, który obecnie przeżywamy, dał temu niezwykłemu czasowi w Kościele, temu rokowi, dwóch patronów. Pierwszy z nich to jest ojciec Pio, kapucyn. Znacie go pewnie dobrze. A drugi to jest ojciec Leopold Mandić, też kapucyn. Urodził się w Chorwacji w 1866 roku. Razem z ojcem Pio żyli mniej więcej w tym samym czasie. Ojciec Pio przeżył go o 21 lat. I słuchajcie, ten Chorwat, ojciec Mandić, to jest taka niezwykła postać. Można powiedzieć, że papież Franciszek na nowo ją odkrył, bo ja sam dopiero w kontekście roku miłosierdzia się o nim dowiedziałem. Całe życie wstąpił do, w Padwie, do klasztoru. Całe życie marzył o tym, żeby w swoich rodzinnych stronach w Chorwacji głosić Ewangelię. Tam wtedy było dużo prawosławnych, muzułmanów, byli też chrześcijanie. I cały czas prosił przełożonych o to, by mógł wrócić w swoje rodzinne strony, ale przełożeni ze względu na jego słabe zdrowie nie pozwalali mu na to. Hubert, zapraszam cię tutaj na środek. Dzisiaj będziesz gwoździem programu. Stań sobie tak ładnie. Słuchajcie, przed mszą świętą zmierzyłem kilku ministrantów. Hubert ma tyle wzrostu, ile miał ojciec Mandić. 135 centymetrów. Tyle ma Hubert. Możesz się ukłonić ładnie. Super, wróć na miejsce, dziękuję. 135 centymetrów. Taki malutki kapucyn. Miał problemy ze wszystkim. Nie widział na oczy.
Świadkowie mówią, że jego oczy cały czas, wybaczcie mi to, ale chcę wam powiedzieć, były zaklejone jakąś dziwną ropą, bo chorował na chorobę, której nikt nie potrafił zdiagnozować. Wiecie, miał 52 lata kapłaństwa. Ponad pół wieku chodził jako kapłan. Nie pojechał nigdy w swoje rodzinne strony, by pełnić tą swoją wolę. Nigdy nie został misjonarzem. Nigdy nie powiedział żadnego kazania. Miał taką wadę wymowy, że zjadał sylaby. I przełożeni, jak go święcili, dopuścili go do święceń, to od razu mu powiedzieli: nigdy nie będziesz kaznodzieją. Żadnego kazania w życiu nie powiesz, bo nikt cię nie zrozumie. I kiedy odprawiał mszę świętą, to przed tymi najważniejszymi słowami konsekracji, bierzcie i jedzcie, bierzcie i pijcie, musiał się na kilka minut zatrzymać, żeby te najważniejsze we mszy świętej słowa wypowiedzieć w miarę zrozumiale. I słuchajcie, ten Mandicz, popychany przez wszystkich, nikt się z nim nie liczył, począwszy od przełożonych, a skończywszy na takich zwykłych, bo co może być z takiego chorowitego człowieka, ten Mandicz zaczął odkrywać Bożą wolę i przez kilkadziesiąt lat swojego życia, przez 50 lat był spowiednikiem. Tylko spowiadał ludzi. On sam o sobie mówił: jestem niczym, jestem do niczego. I kiedy ludzie zaczęli do niego przychodzić do spowiedzi, to przełożeni z obawy o jego stan zdrowia, który ciągle się pogarszał, wpadli na genialny pomysł, żeby nie wychodził ze swojej zakonnej celi do konfesjonału, pozwolili mu spowiadać przez okno swojej celi. Wyjęto szybę, zamontowano kraty, na zewnątrz postawiono klęcznik, on w środku miał krzesło. I słuchajcie, biografowie piszą, że przez 30 lat swojego życia spowiadał po 15 godzin na dobę. On, który był takim, jak sam o sobie mówi, niczym. Zobaczcie, jaki dowód na pokorę. 30 kilka lat po śmierci został beatyfikowany przez Pawła VI, a w 83 roku kanonizowany przez Jana Pawła. Tak po ludzku, taki nikt, chory, nie widział, nie mówił, malutki człowiek, a jak wielki duchem. Człowiek pokory. Ten drugi, o którym wspominam, ojciec Pio, kiedy miał w konfesjonale jakiś trudny kazus, przychodzili ludzie przecież z całej okolicy. Kiedy ojciec Pio nie wiedział, jak komuś pomóc w konfesjonale, zawsze mówił: idź do Mandicza. Mieszkali w tym samym czasie, w tym samym kraju. Idź do Mandicza, ja ci nie pomogę, nie wiem jak, ale on ci pomoże. I ten mały człowiek rzeczywiście ogromne cuda, ogromne znaki czynił. Pokora. To jest dowód na to, że wiara zawsze w życiu człowieka musi łączyć się z pokorą. Kolejny przykład. Nasz święty Józef Kalasancjusz miał 90 lat. Do śmierci brakowało mu kilkunastu miesięcy, kiedy dowiedział się, że święte oficjum, czyli to, co dzisiaj nazywamy stolicą apostolską, wydało dekret, w którym kasowano zakon PR-ów. Temu zakonowi poświęcił większą część swojego życia. Dzieci, młodzież, szkoły, założył wspólnotę PR-ów i nagle dzięki fałszywym oskarżeniom niedoinformowany do końca papież podpisuje dokument, który redukuje zakon. Zabrania przyjmowania nowych nowicjuszy, nakazuje zamykać domy i robi wszystko, żeby zakon PR-ów przestał istnieć. I tak się stało. Co mówi Kalasancjusz w tym najtragiczniejszym dla siebie momencie? Też genialnie mówi. Mówi tak: skoro dobro przyjęliśmy z ręki Boga, czemu zła przyjąć nie możemy? Pan Pan dał, Pan zabrał, niech imię Pana będzie błogosławione. Po kilkunastu miesiącach umiera, przekonany o tym, że jego dzieło już nie istnieje. Po śmierci się odrodziło, dzięki temu my dzisiaj tutaj jesteśmy. Ale końcówka życia Kalasansjusza była tragiczna. A on z pokorą to wszystko przyjął. Nie odwoływał się, nie prosił, nie jeździł. Przyjął. Z pokorą. Moi drodzy, to tylko trzech świętych. Można by mówić jeszcze wiele. Można by mówić o naszej świętej Faustynie, kiedy na co dzień w krakowskim czy w płockim klasztorze spotykała się z niezrozumieniem, kiedy nawet ją wyzywali od histeryczek, kiedy nikt jej nie chciał zrozumieć, pomóc. Nawet spowiednik miał wątpliwości, czy ona mówi prawdę. Też była człowiekiem pokory. Ojciec Pio dostał przecież zakaz nawet sprawowania przez parę lat spowiedzi świętej i odprawiania mszy świętej publicznie. Ten kapucyn, do którego tłumy garnęły, dostał w pewnym momencie od przełożonych zakaz spowiadania i zakaz sprawowania publicznie Eucharystii. I nie buntował się. Przyjął z pokorą. Moi drodzy, można by jeszcze długo o tym wszystkim mówić, bo wielu mamy takich świętych, którzy byli pokorni, którzy byli wzorem pokory. Ale myślę, że mówić o kimś to jedno, a zawalczyć o to, by samemu być człowiekiem pokory, to drugie. I ja stojąc w tym miejscu mogę wam powiedzieć, że wiem z własnego doświadczenia, że nie jest łatwo być pokornym. I wystarczy popatrzeć wokół nas, jak bardzo tej pokory brakuje w naszych sercach, w naszych domach, w naszych rodzinach, że o scenie politycznej już mówił nie będę. Brakuje pokory. I chyba dlatego, że brakuje pokory, często brakuje nam wiary. Bez pokory nie będziemy ludźmi wierzącymi. Zauważcie, że w katalogu siedmiu grzechów głównych na pierwszym miejscu stoi pycha, która jest zaprzeczeniem pokory. Szatan dobrze wie, że człowiek pyszny będzie odchodził od Boga, będzie budował na sobie, nie na Bogu. Bądźmy mądrzy, drodzy, i prosząc o wiarę, uczmy się nieustannie pokory. Mamy od kogo się uczyć, poczynając od Matki Bożej, na naszych świętych patronach skończywszy. Amen.